Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczek opowiem o endometriozie, dość powszechnym schorzeniu kojarzonym z bólami i niepłodnością, definiowanym jako obecność błony śluzowej macicy poza pierwotnym miejscem lokalizacji, jakim jest jama macicy. Choroba jest znana od 1690 roku, natomiast określenie endometriosis wprowadzono do słownika medycznego w roku 1927 od łacińskiej nazwy błony śluzowej macicy, czyli endometrium. Endometrioza dotyka w Europie około 14 milionów kobiet i dziewcząt, skutkując znacznymi kosztami, jakie w 2005 roku szacowane były na około 30 miliardów euro rocznie. Chociaż choroba nie ma charakteru złośliwego, może powodować nawet pewien rodzaj inwalidztwa. W wielu przypadkach uniemożliwia pracę, ogranicza aktywność zawodową, osobistą i rodzinną. Według danych statystycznych co roku z powodu endometriozy hospitalizowanych są 4 kobiety na każdy 1000. Jak do tej pory, mimo wielu przedstawianych teorii, powody powstawania tej choroby nie są poznane. Nieznane są zarówno przyczyny, jak i patomechanizm schorzenia. Podobnie trudności obejmują diagnostykę i leczenie. Jak mówiłam, endometrioza należy do chorób kobiecych, charakteryzujących się występowaniem fragmentów błony śluzowej macicy w innych narządach. Endometrium to tkanka wyścielająca wnętrze jamy macicy, jaka fizjologicznie podlega zmianom hormonalnym i naturalnie przygotowuje się co miesiąc do przyjęcia dziecka w zarodkowym stadium rozwoju. Co miesiąc, jeśli nie występuje implantacja dziecka w stadium zarodkowym w macicy, dochodzi do złuszczania i wydalania błony śluzowej macicy wraz z podścieliskiem. Najczęściej ogniska endometriozy umiejscowione są w miednicy mniejszej kobiety, czyli przede wszystkim w narządach rodnych, w jajowodzie, w zewnętrznej powierzchni macicy, jajnikach, gdzie powstają różnego rodzaju torbiele, stany zapalne, guzy, wzrosty, i to zarówno w obrębie jajnika, jak i z okolicznymi narządami. Jednak ogniska endometriozy mogą występować także w innych miejscach, poza układem rodnym, czyli w układzie moczowym, w zatoce Douglasa, w jamie otrzewnej, w jelitach, w wyrostku robaczkowym, a nawet w płucach, sercu i mózgu. W trakcie cyklu miesięcznego fragmenty błony śluzowej macicy podlegają podobnym zmianom jak i błona śluzowa macicy i złuszczają się, krwawią, tworząc skrzepy, torbiele, stany zapalne, w których dochodzi do powstawania blizn, wzrostów, i to jest też powodem dolegliwości i następnych chorób, między innymi niszczących jajniki i jajowody. Zmiany, bóle i inne nasilające się objawy w zależności od umiejscowienia gruczolistości, bo tak się nazywa także endometrioza, powodują niepłodność. Wykrywane są zwykle między 20 a 40 rokiem życia kobiety. Częstość występowania endometriozy u kobiet z niepłodnością waha się do 50%, natomiast zachowaną płodnością występuje znacznie rzadziej, od 2 do 10, niektórzy piszą, że 15%. Endometrioza może być przyczyną biochemicznych poronień, gdyż ogniska endometrialne wytwarzają prostaglandyny. Gruczolistość po okresie menopauzy prawie nie jest spotykana. Jeśli występują nieliczne przypadki w późnym wieku, to zwykle u kobiet, które stosowały hormonalną terapię zastępczą. Ustalenie jednak przyczyny rzeczywistej występowania tego schorzenia jest trudne ze względu na bardzo często bezobjawowy przebieg schorzenia. Wśród czynników ryzyka występowania endometriozy wymieniane są krótkie cykle, wczesna pierwsza miesiączka, długie krwawienia, a także wywiady rodzinne ze względu na podejrzenie kiedyś dziedziczenia. Zaobserwowano związek między masą ciała i wiadomo, że niska masa predysponuje do rozwoju choroby, podobnie jak spożywanie alkoholu, kofeiny, palenie papierosów. Endometriozę częściej opisywano u kobiet wysokich, szczupłych i rudowłosych, licznymi zmianami dysplastycznymi, częściej u Azjatek niż kobiet rasy kaukaskiej. Choroba częściej dotyka kobiet, które nie rodziły, W ostatnich latach podkreśla się rolę diety zawierającej związki chemiczne o działaniu zaburzającym wydzielanie wewnętrzne, takich jak dioksyny, polichlorek dwuwinylu czy inne toksyny. Jak wspomniałam, mimo znanych czynników ryzyka i predyspozycji, etiopatogeneza tego schorzenia nie jest poznana, chociaż istnieje wiele teorii i hipotez. Podejrzewano w przeszłości patogenezę związaną z zaburzeniami rozwoju narządów płciowych, teorię metaplazji pod wpływem czynników hormonalnych i zapalnych. W 1927 roku została zaproponowana przez Sampsona teoria powstawania endometriozy poprzez wsteczny przepływ krwi miesiączkowej i badania wykazały możliwość rozprzestrzeniania się komórek endometrium zarówno drogą limfatyczną, jak i żylną. Według innych badaczy endometrioza jest skutkiem zaburzeń odpowiedzi układu immunologicznego z nieskuteczną eliminacją resztek morfotycznych. Obserwowano także zwiększoną i zaburzoną aktywność komórek układu odpornościowego, makrofagów, limfocytów, komórek natural killing, naturalnych zabójców i innych. Pojawiają się także opinie o autoimmunizacyjnym charakterze endometriozy ze względu na wytwarzanie przeciwciał przeciwko endometrium, jajnikom, fosfolipidom, histonom. Także wśród u kobiet spotykano inne choroby autoimmunizacyjne, jak reumatoidalne zapalenie stawów. Obecność przeciwciał może wskazywać na taki właśnie autoimmunologiczny charakter. Jedną z teorii jest teoria, która mówi o pobudzeniu angiogenezy. Proces angiogenezy, czyli powstawania nowych naczyń, obejmuje kilka etapów, spośród których wyróżnia się proliferację i migrację komórek śródbłonka wraz z tworzeniem struktur naczyniowych i wytwarzających przebudowę tkanki międzykomórkowej. Co miesiąc dochodzi do proliferacji naczyń gruczołu w trakcie różnicowania i ta teoria nadmiernej angiogenezy wydaje się związana przyczynowo z powstawaniem endometrium. Endometrium jest tkanką wyjątkową, która zmieniając się pod wpływem hormonów ma zdolność wszczepiania się i przeżycia ognisk błony śluzowej w nietypowych miejscach. Inną teorią jest teoria komórek macierzystych, jakie mają odpowiadać za powstawanie endometriozy w dalekich tkankach, jak na przykład mózgu czy w płucach. Ponadto sugerowane jest upośledzenie apoptozy. Jedną z przyczyn, bardzo prawdopodobne, chociaż niezbyt często wymieniane, podejrzewa się, że do przenoszenia błony śluzowej macicy dochodzi w trakcie zabiegów lub operacji na tym narządzie. Ogniska endometriozy bardzo często pojawiają się w bliznach pooperacyjnych. Może dojść do wszczepienia endometrium w bliźnę po szyjce macicy, po porodach drogami naturalnymi oraz usuwania nadżelek, a także, co jest rzadko wymieniane, podczas łyżeczkowania jamy macicy po zabiciu dziecka. Biorąc pod uwagę liczbę wykonywanych aborcji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że endometrioza jest jeszcze jednym przemilczanym powikłaniem tego rodzaju działań. Inną teorią są używanie antykoncepcyjnych spiral, które prowadzą do nieprawidłowego odpływu wydzieliny. Uszkodzenia szyjki macicy, blizny mogą stanowić powód refluksu krwi miesiączkowej i złuszczonej błony śluzowej w odwrotnym kierunku niż fizjologiczny. Rozsiew taki może odbywać się drogami, zwłaszcza drogami węzłów chłonnych i naczyń krwionośnych. Za chwilę opowiem o diagnostyce i objawach. Rozpoznanie endometriozy opiera się na histologicznym potwierdzeniu obecności tej tkanki w pobranych wycinkach, chociaż ze względu na ryzyko towarzyszące pobierania wycinków, do rozpoznania niekiedy wystarczy ocena wizualna jamy otrzownej podczas wykonywanej laparoskopii, czyli wziernikowania jamy brzusznej. Wraz z rozwojem technik obrazowania trwają ciągle poszukiwania innych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych, chociaż ciągle standardem pozostaje wymieniana już laparoskopia. Ale wykonywane są także inne badania ultrasonograficzne, tomografia, rezonans magnetyczny. W przypadku endometriozy, która naciska pęcherz moczowy i jelitogrubę, oczywiście wykonywane są dodatkowe badania takie jak cystoskopia, kolonoskopia i inne badania, które dotyczą danego narządu, gastrofibroskopia na przykład. Endometriozę dzieli się na endometriozę zewnętrzną, określaną extra genitalis, zwykle która pojawia się u młodszych kobiet leczących się z powodu bezpłodności, i drugi rodzaj endometriozy wewnętrzna występuje jako postać rozlana albo ograniczona, która może przypominać umiejscowiony śródmięśniowo mięśniak. Postać rozlana objawia się równomiernym powiększeniem macicy, szczególnie jej tylnej ściany. Natomiast zewnętrzna endometrioza umiejscawia się zwykle w obu jajnikach, przybierając postać torbieli, które ze względu na kolor gromadzonej krwi nazywane są niekiedy torbielami smołowatymi albo czekoladowymi. Brak dróg odpływu wydzieliny powoduje nie tylko w jajnikach powstawania różnego rodzaju patologicznych zgrubień, nacieczeń, stanów zapalnych, guzów, które pękając powodują drażnienie tkanek, nawet może dochodzić do zapalenia otrzewnej i wzrostów. Jedynie małe zmiany mogą nie być objawem jakichś klinicznych dolegliwości. Czasami nie ma także korelacji między występowaniem gruczolistości, wielkością zmian i dolegliwości. Choroba rozwija się, jak już mówiłam, skrycie, powoli. Czasem może przebiegać bezobjawowo, a jedynie być powodem złego samopoczucia. Sygnałem dla diagnostyki mogą być bolesne miesiączki, bóle w miednicy małej i podbrzuszu, które niejednokrotnie sugerują stany zapalne i są leczone antybiotykami. Najczęstszymi objawami, poza silnymi bólami miesiączkowymi, są bóle krzyża, bóle przy oddawaniu moczu albo stolca, bóle głowy, biegunki, wymioty. Klasyfikacja endometriozy obejmuje czterostopniowy stopień nasilenia zmian, przy czym stopień pierwszy charakteryzuje się słabym nasileniem, a piąty powoduje, że w jajnikach występują wzrosty, macica jest unieruchomiona, wzrosty dotyczą jelit, wzrosty dotykają także jajowodów. Jak widać, przebieg choroby może być bardzo zróżnicowany, jednak typowe objawy to bolesne miesiączkowanie, wędrujące bóle i niepłodność. Czasem ból przedłuża się poza okres cykliczny, poza okres krwawienia. W nasilonych stanach może występować przez cały cykl. Pełnoobjawowa endometrioza znacznie pogarsza komfort życia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Czasem jednak z powodu braku charakterystycznych objawów i skutecznych metod diagnostycznych rozpoznanie tej choroby opóźnia się, co powoduje progresję choroby. Za chwilę opowiem o leczeniu. Jak dotąd żaden z wielu modeli postępowania leczniczego nie daje pełnego wyleczenia i wymaga też częstego powtarzania, co dotyczy zarówno postępowania farmakologicznego, jak i operacyjnego. Jednocześnie sposób leczenia zależy od stopnia zaawansowania zmian i wieku kobiet. Jedną z form postępowania jest zablokowanie na jakiś czas czynności jajników i zatrzymanie miesiączki, co jest powodem, że niektórzy lekarze zalecają zajście w ciążę kobietom, które pragną mieć dzieci, gdyż w trakcie zatrzymania miesiączki, w przebiegu ciąży, zmiany mogą obumierać, a torbiele i guzki ulegają zmniejszeniu, albo nawet mogą całkowicie zanikać. Drugim sposobem postępowania, znacznie mniej naturalnym, jest prowokowanie sztucznej menopauzy za pomocą hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych. Leczenie farmakologiczne oparte zostały właśnie na tychże obserwacjach, że objawy endometriozy łagodzą dwa stany fizjologiczne, czyli ciąża i menopauza. Skuteczne są także niekiedy niesterydowe leki przeciwzapalne, mimo że bezpośrednio nie wpływają one na ogniska endometriozy. Leczenie objawów takich jak ból związany z endometriozą, zaburzenia miesiączkowania rozpoczyna się od leków pierwszego rzutu, czyli właśnie preparatów hormonalnych, antykoncepcyjnych oraz niesterydowych leków przeciwzapalnych. Podawane są dwuskładnikowe tabletki hormonalne, najczęściej poleca się je stosowanie ich w terapii ciągłej, co prowadzi do tak zwanego stanu ciąży rzekomej. Brak miesiączek i przemiana doczesnowe endometrium hamuje progresję choroby i zmniejsza dolegliwości bólowe kobiet. Obecnie uważa się, że szczególnie skuteczny jest ciągły sposób podawania niskodawkowej tabletki antykoncepcyjnej, jednak u ponad 10% kobiet według piśmiennictwa występują działania niepożądane. Popularnym preparatem jest danazol, syntetyczny androgen hamujący owulację, obniżający stężenie estrogenów, powodujący atrofię endometrium, chociaż przez wiele lat był standardem leczenia endometriozy. Obarczony jest oczywiście jak zwykle działaniami ubocznymi. Te działania to trądzik, tłusta cera, przyrost masy ciała, zaburzenie zatrzymania wody, uderzenia gorąca, niski głos, zaburzenia w profilu lipidowym, zmienności nastroju. Danazol jest ponadto teratogenem. Skuteczne w chorobie bywają też progestageny, które wywołują zmiany w endometrium, zmniejszenie rozwoju tej tkanki. Wraz ze stosowaniem wysokich dawek progestagenów również związane są działania niepożądane, nieregularne krwawienia, tkliwość piersi, zmiany nastroju, zatrzymanie wody. Wydaje się, że z piśmiennictwa najbardziej skuteczne są dwuskładnikowe preparaty stosowane w hormonalnym leczeniu zastępczym, dodatkowo z podażą wapnia. W trakcie tej terapii bardzo ważne jest kontrolowanie profilu lipidowego, gdyż zbyt duża dawka hormonów może nasilać niekorzystny wpływ analogów. Inna metoda lecznicza to terapia drugiego rzutu, w którym podaje się analogi hormonu uwalniającego gonadotropiny. Działają one poprzez zmniejszenie wydzielania gonadotropin i w konsekwencji wytwarzania estrogenów. Wraz z nowymi informacjami dotyczącymi etiopatogenezy tej choroby zwrócono uwagę na angiogenezę i leki hamujące powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Stosowane są oczywiście te leki jeszcze eksperymentalnie, wśród nich hormonalne o działaniu także antyprogestagennym i selektywne modulatory receptora progesteronowego hamujące wzrost endometrium. W tej chorobie bywają stosowane także leki biologiczne. Wśród różnych badań spróbowano także używać statyn. Statyny to są zwykle leki, które stosowane są w celu normalizacji profilu lipidowego, czyli antycholesterolowe, które miały hamować rozwój endometriozy. Jednak nadal leczenie jest skuteczne tylko w około 40% przypadków, dlatego podawane są różnego rodzaju alternatywne metody leczenia, suplementacja witamin, mikro, makroelementów, a nawet takie jak przezskórna stymulacja nerwów. Wymieniana jest także akupunktura. Badania potwierdzają pozytywny wpływ żywności bogatej w omega-3, a więc przede wszystkim ryby, a także olej lniany. Wykazano zmniejszenie ryzyka zachorowania na endometriozę w zależności od diety, zmniejsza występowanie choroby, oczywiście jedzenie, dieta można by ją określać jako śródziemnomorska, czyli jedzenie zielonych warzyw, owoców z dużą ilością witaminy C, witaminy E i witaminy A, które wszystkie mają właściwości antyoksydacyjne. Znaczeniem także podkreśla się pierwiastków, zwłaszcza fosfor, magnez, cynk, które wpływają zarówno na niedobory immunologiczne, poprawiając odporność. Zwłaszcza jeśli chodzi o cynk, suplementacja pozwala na uspokojenie emocjonalne, eliminację uczucia irytacji. Źródłem cynku w diecie są owoce morza, podroby, orzechy, pełnoziarniste płatki zbożowe. Ponadto zwraca się także uwagę na inne pierwiastki, czyli suplementację żelaza i selenu, która podobnie poprawia sprawność układu immunologicznego i spowalnia procesu starzenia. Ważne znaczenie ma oczywiście potas, którego źródłem głównym są banany, brzoskwinie, pomarańcze, ziemniaki i ciemnozielone warzywa. Celem jest także ostatnio ziołolecznictwo, które ma zmniejszać dolegliwości bólowe, poprawiać krążenie w miednicy mniejszej, utrzymywać równowagę hormonalną. Stąd stosowane zioła takie jak wisiołek dwuletni, niepokalanek pospolity, określany jako normalizator stężenia hormonów. Wskazana jest herbata z kwiatu mniszka lekarskiego, stosowana w celu łagodzenia dolegliwości towarzyszących endometriodzie. Wymieniany jest taki jak podchorzyn włochaty, wykorzystywany do łagodzenia dolegliwości jelitowych, które kojarzone są z endometriozą, kalina śliwolista, kalina koralowa, ze względu na obecność tam kwasu salicylowego, łagodzi objawy bólowe. Poza tym wykorzystywane są tarczyca bajkalska, której właściwości porównywane są z aktywnością niesterydowych leków przeciwzapalnych, ibuprofenu czy sulfalazyny, a nawet prednizonu. Niekiedy stosowane są leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. Gdy nie dochodzi do poprawy, pozostaje oczywiście inwazyjne leczenie chirurgiczne, które niekiedy jest konieczne, wraz z usuwaniem ognisk endometriozy, a także zrostów. Po operacji zazwyczaj jednak kontynuuje się leczenie hormonalne w celu profilaktycznym. Leczenie chirurgiczne obejmuje ablację, wycinanie ognisk chorobowych, resekcję torbieli, uwalnianie zrostów. Zabiegi operacyjne są czasem bardzo trudne ze względu na przebyty stan zapalny, właśnie teże wzrosty i przesunięcia narządu. Dlatego stosowane są także inne metody niszczenia ognisk chorobowych za pomocą lasera, nożyczek laparoskopowych czy elektrokoagulacji. Ostateczne radykalne leczenie tej choroby to usunięcie narządów wrodnych macicy z jajnikami i jajowodami. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym przypomnieć Państwu i na życzenie radiosłuchaczy opowiedzieć o endometriozie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.